Proponuję, żebyśmy zaczęli od stóp procentowych. Wczoraj prezes NBP na konferencji mówił, że nie wie, czy będą możliwe kolejne obniżki stóp, przynajmniej w najbliższym czasie. Dziś w porannym EKG na naszej antenie profesor Przemysław Litwiniuk sugerował, że listopad mógłby być momentem na decyzję. To już wydaje się przesądzone, że Rada przynajmniej w październiku zrobi sobie przerwę. Hanna Cichy.
Nie wiem, czy jest to przesądzone, zwłaszcza, że też Rada Polityki Pieniężnej nie prowadzi takiego podejścia, żeby nas nakierowywać na te swoje przyszłe decyzje, tylko lubi troszeczkę zaskoczyć, więc myślę, że to będzie zależało od tego, na przykład, czy będziemy mieć pewność co dalej z cenami energii, bo to jest jakiś taki wątek, na który Rada mocno zwraca uwagę. Ja bym się spodziewała jeszcze jednej obniżki w tym roku, czy to będzie październik, czy listopad, to myślę zobaczymy. I pewnie jeszcze kilku obniżek w przyszłym roku, o ile sprawy będą wyglądały tak, jak teraz. Wydaje się, że będą wyglądać.
No, profesor Litwiniuk rano nie wykluczał trzech ćwiartek w pierwszej połowie przyszłego roku. A wczoraj prezes Glapiński wśród czynników inflacyjnej niepewności wymieniał projekt przyszłorocznego budżetu, jak mówił, rozrzutny. Rzeczywiście rozrzutny, Konrad Sadurski?
No to jest projekt, który zakłada znaczny wzrost deficytu budżetowego. Przypomnijmy, że już teraz nasz deficyt budżetowy wynosi 6,6% PKB i to jest drugi największy wynik w Unii po Rumunii. Więc ten przyszłoroczny budżet na pewno będzie trudny. W ogóle finanse publiczne są w ciężkim stanie, więc jeśli mówimy o tym budżecie, to on nie wziął się z niczego. On jest jak gdyby konsekwencją takiego trochę zaklętego kręgu, w którym się znaleźliśmy od kilku lat, a ten zaklęty krąg to przypomnę, zakłada takie polityczne dogmaty, że nic, co zostało dane przez rząd, czytaj, na co są wydatkowane pieniądze z budżetu, to nie zostanie zabrane. A drugi dogmat to, że nie będzie podwyżek podatków dla ludności. I to są dwie takie kwestie, które bardzo komplikują tworzenie budżetu. Tym bardziej jeszcze, że prezydent zapowiadał, wetuje podwyżki podatków. Więc tutaj jedyne, co można by było zrobić, żeby usprawnić i ten budżet uczynić bardziej bezpiecznym i naszą politykę finansową, to mogą być albo wzrost podatków, albo jakieś oszczędności budżetowe.
No ani jedno, ani drugie, na ani jedno, ani drugie się nie zanosi.
No niestety nie zanosi się. Niestety się nie zanosi, a przypomnę jeszcze, że Komisja Europejska w marcu tego roku włożyła nas, Polskę, do czerwonego koszyka państw, którym zagraża utrata stabilności budżetowej w perspektywie do 2035 roku, jeśli nie zostaną podjęte jakieś istotne kroki, które by zmierzały do przywrócenia tutaj stabilności budżetu. Dług publiczny bardzo rośnie. Od 15 roku wydatki na obsługę tego długu wzrosły trzykrotnie. Wydajemy już ponad 100 miliardów. Tutaj różne perspektywy i różne prognozy zapowiadają, że ten dług publiczny nasz może wzrosnąć nawet do 100% w perspektywie do 2038 roku, a to by oznaczało podwojenie, z grubsza mówiąc, naszych wydatków na obsługę zadłużenia, czyli wydawalibyśmy mniej więcej tyle, ile wydajemy teraz na zbrojenia.
Hanna Cichy, rzeczywiście rozrzutnie państwowa kasa wydaje pieniądze?
Myślę, że warto pamiętać, na to zwrócił słusznie uwagę przedmówca, że te wydatki to są bardzo dużej części wydatki sztywne, czy wydatki, które wprowadzały równo poszczególne rządy w przeszłości. Ten nowy budżet, mimo iż 11% wydatków to są powszechne świadczenia socjalne, wszystkie świadczenia z plusem i tak dalej, to on nie wprowadza nowych wydatków socjalnych, tak? nowych jakichś świadczeń. Więc jeżeli on ma jakiś wymiar proinflacyjny, to raczej po tej stronie zaplanowanych, a jeszcze przyszłych i niepewnych dochodów, no bo zarówno podwyżka opłaty cukrowej jest proinflacyjna, wyższa podwyżka akcyzy jest proinflacyjna. Więc gdyby szukać jakiegoś przełożenia od tego budżetu na inflację, to raczej tutaj, to bardziej to są wydatki proinflacyjne niż wydatki na inwestycje infrastrukturalne. A Ministerstwo Finansów, ja tutaj się postawię może też w roli adwokatki diabła, Ministerstwo Finansów nawet udało się znaleźć jakieś oszczędności, bo mimo tego, że mamy jakieś różne kategorie wydatków, które rosną, to całościowo wydatki budżetu będą o 3 miliardy mniejsze w tym roku, w przyszłym roku niż w obecnym roku. Te 3 miliardy to jest malutko, patrząc na to, że całościowe wydatki to jest ponad 900 miliardów złotych, ale z drugiej strony z nominalnym spadkiem wydatków ostatni raz mieliśmy do czynienia chyba jakieś 12-13 lat temu. W związku z czym jest to jednak pewne wydarzenie bez precedensu. Niestety te oszczędności to są oszczędności na jakichś takich wydatkach majątkowych, wydatkach na funkcjonowanie różnego rodzaju instytucji publicznych. No i to da się zrobić przez rok, dwa, trzy, ale nie da się tego robić w nieskończoność, bo w którymś momencie jednak ci urzędnicy też potrzebują mieć komputery, krzesła, to są tego rodzaju wydatki, na które tutaj oszczędzamy, więc nie da się oczywiście zjeść ciastka i mieć ciastka i w którymś momencie Polacy będą sobie to musieli uświadomić lepiej i pewnie prędzej niż później.
Wkrótce nad tym projektem przyszłorocznego budżetu będzie pracował parlament. Podobnie jak pochyli się nad nowym projektem ustawy o pomocy Ukraińcom, minister Duszczyk ten projekt dzisiaj pokazał. No i zakłada on, że ZUS będzie sprawdzał, czy cudzoziemiec u nas pracuje, a jeżeli tak, to wtedy będzie wypłacał 800 plus na dzieci. Jak państwo oceniają to rozwiązanie? Konrad Sadurski.
No myślę, że co do tego rozwiązania jest zgoda polityczna, więc spodziewam się, że ono będzie wprowadzone, ale gdybyśmy spojrzeli trochę z szerszej perspektywy na te sprawy, to w momencie, kiedy był wprowadzany program 500+, później przerodził się w 800+, pojawiały się głosy, że ten plan, ten program demotywuje do podejmowania pracy. W związku z tym pasowałoby pomyśleć o tym, żeby zrobić jakiś system, żeby to nie był tylko program wypłaty świadczeń gotówkowych z budżetu, tylko żeby on się wpisywał w jakiś system, który dotyczyłby również motywacji, motywowałby ludzi do określonych zachowań. Więc trochę mnie dziwi, że nie rozmawiamy o tym, żeby na przykład ten program sprowadzić do tego, żeby zwiększyć kwotę wolną od podatku dla tych ludzi, którzy pracują, są aktywni zawodowo i żeby w ten sposób realizować te świadczenia.
No, wydaje mi się, że zwiększenie kwoty wolnej od podatku to możemy przy obecnej sytuacji budżetowej niestety, ale odłożyć i to na dłuższy czas.
Przepraszam, mówię tylko i wyłącznie o tej kwocie, która o tym 800+, to znaczy nie mówię o podwyżce kwoty wolnej od podatku w ogóle, tylko żeby ten program 800+ był zaszyty w jakąś formę ulgi przy płaceniu podatków.
Jasne. Przy czym wydaje mi się, że dla pracodawców i dla biznesu najważniejsze będzie pewnie to, czy Ukraińcy, no bo to oni stanowią zdecydowaną większość zagranicznych pracowników, od 1 października będą mogli dalej bez przeszkód pracować. No i te przepisy mają to zagwarantować. Ale przewidujecie państwo przepychankę między rządem a prezydentem w tej materii, no bo mamy projekt rządowy, mamy projekt prezydencki, no i każda sroczka swój ogonek chwali. Hanna Cichy.
No jeżeli faktycznie do takich przepychanek by doszło i ten stan niepewności nie tylko dla pracodawców, ale też dla tego ponad miliona obywateli ukraińskich przebywających w Polsce, prowadzących normalne życie i zawodowe, i dzieci w szkołach, i wszystkie takie aspekty normalnego życia, i oni nie wiedzą, czy będą mogli tak funkcjonować dalej za 4 tygodnie, czy nie. To jest to mało rozsądne i mało odpowiedzialne ze strony polityków. Natomiast myślę, że to, nad czym się powinniśmy naprawdę zastanowić, to czy po 3 latach funkcjonowania specustawy, która była przyjęta w momencie, w którym dziesiątki tysięcy uchodźczyń głównie przybywały codziennie przez polską granicę i państwo polskie po prostu nie miało możliwości, żeby w standardowej procedurze przyjętej dla uchodźców, dla azylantów im pomagać. Przyjęło taką ustawę, która od razu, od momentu przekroczenia granicy, dała im prawo do funkcjonowania w Polsce, żeby tak samo jak obywatelom polskim, do szkoły, do pracy, do świadczeń. trzeba się zastanowić, bo nauczyliśmy się z tych 3 lat, co z tej ustawy warto zostawić i wprowadzić do stałego systemu, co z tej ustawy jest w tej chwili nieaktualne. Natomiast przedłużanie tego statusu co pół roku będzie prowadziło po prostu do takich napięć. A jednocześnie politycy udają, rozwiązują problem, którego tak naprawdę nie istnieje, bo cudzoziemcy w Polsce nie przyjeżdżają po to, żeby żyć 800+, tylko przyjeżdżają po to, żeby pracować. Ich wkład do systemu finansów publicznych, do budżetu jest zdecydowanie statny, a nie ujemny. Ukrainki i Ukraińcy w Polsce pracują w takim samym odsetku jak Polacy i Polki, więc te przepychanki mają charakter takiej polityki podszytej jakąś ksenofobią, a nie rozwiązywania jakichś prawdziwych problemów.
Politycy się dogadają w sprawie tych przepisów, pan Konrad Sadurski, czy jednak każdy będzie ciągnął w stronę swojego projektu?
Znaczy, ja mam nadzieję, że się jednak dogadają, ale na pewno pomogłoby w tym porozumieniu, gdybyśmy odwrócili trochę fazę myślenia na temat obecności Ukraińców w Polsce i powiedzieli sobie, jakie mogłyby być koszty, gdyby Ukraińców w Polsce nie było. Co by się działo na rynku pracy, o ile spadłyby wpływy do budżetu. Zwykłe porównanie, ile dostają Ukraińcy pieniędzy z budżetu z programu 800+, a ile do tego budżetu wnoszą.
Mam wrażenie, że bardziej my, media, to pokazujemy niż politycy.
Tak, trochę właśnie w tej dyskusji politycznej nie używa się tych argumentów, albo za rzadko się używa tych argumentów. Jest wiele raportów, które powstawały na ten temat i warto je spopularyzować. Deloitte przygotowywał taki raport, z którego wynika, że w średnim, dłuższym terminie Ukraińcy są w stanie dołożyć do naszego PKB, czy dokładają, ponad 0,9%, więc to jest naprawdę duży wkład w to, co się w Polsce dzieje.
Mamy jeszcze 3 minuty, więc zmieścimy jeszcze jeden wątek. Ten tydzień to też wizyta. Najpierw szefa polskiej dyplomacji, a później prezydenta Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. No i tak mi się wydaje, że gospodarczym najważniejszym elementem tych wizyt była kwestia zaproszenia Polski do G20, czyli grupy 20 największych gospodarek. No i tu minister chwali się, że zabiegał o zaproszenie Polski do tej grupy. Prezydent chwalił się zaproszeniem od Donalda Trumpa na przyszłoroczny szczyt G20. A czy my mamy szansę, żeby nas tam przyjęli? Hanna Cichy?
No, myślę, to jest raczej jednak pytanie z zakresu polityki międzynarodowej niż ekonomii i gospodarki. Polska między innymi dzięki obecnemu układowi kursów walutowych klasyfikuje się teraz jako jedna z 20 największych gospodarek świata. No i to jest oczywiście świetnie i to jest efekt 30 lat transformacji i rozwoju, akcesji do Unii Europejskiej, ale też pracy Polek i Polaków. Warto myśleć o tym, jak zjawić, żeby się w tej 20 utrzymać, no bo jeżeli będziemy mieć dalej stopę inwestycji na poziomie 15% PKB, no to raczej to się niestety nie uda. Ale jeżeli też jesteśmy zaproszeni do takiego, przenośnie stolika dla dorosłych, no to należy robić wszystko, żeby przy tym stoliku się znaleźć i być tam, gdzie rozmowy się toczą, prezentować nasze stanowisko, nasze widzenia, nasze potrzeby, a nie zaprzepaścić tej szansy. Natomiast no, to jest wysiłek po stronie polityki zagranicznej, czyli tego miejsca, w którym rząd i prezydent powinni kooperować.
Konrad Sadurski, jak pan ocenia nasze szanse na wejście do G20?
No, grupa G20 jest nieformalną grupą 20 państw, które tej grupy w ogóle nie została powołana jakimś międzynarodowym aktem prawnym. To jest nieformalna grupa. Warunki przystąpienia do tej grupy również są nieformalne. Nie decyduje o tym kryterium wielkości PKB, więc nawet jeśli jesteśmy pod względem PKB w gronie 20 największych państw, to w G20, przypomnę, no są państwa, które mają, też są pod względem PKB wśród 20 największych, typu Hiszpania, typu Holandia, a ich nie ma. w grupie G20, chociaż jest Argentyna, która ma znacznie mniejsze PKB. Więc to będzie zależało od woli państw członkowskich w tej grupie. No to by się wiązało z tym, żeby wykluczyć kogoś z tej grupy, więc to może być trudna rzecz. Zostaliśmy zaproszeni na ten szczyt jako gość. Warto tam być, warto się przysłuchiwać, o czym te największe państwa będą dyskutowały. I może mieć jakiś własny wsad intelektualny w tą debatę na tematy globalne.
Hanna Cichy, starsza analityczka do spraw gospodarczych Polityki Insight. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
I Konrad Sadurski z Forbesa. Również bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Teraz jeszcze szybciutko sprawdźmy, co na rynkach. Euro 4,25 groszy, frank 4,52, dolar po 3,63, a funt po 4,90, a na warszawskiej giełdzie niewielkie zwyżki. Po 13 w TOK 360 nadejdzie czas na podsumowanie pierwszego miesiąca prezydentury Karola Nawrockiego, a kolejne EKG w TOK FM o 14.40. Wojciech Kowalik, do usłyszenia.
Na program zaprosił sponsor, organizator październikowej konferencji klimatycznej PreKOP w Katowicach.
Reklama.
Jak wspomóc pracę wątroby? Weź Eselif 600. To suplement diety z maksymalną dawką aż 600 mg fosfolipidum essentiale z nasion soi oraz wyciąg z ostryżu długiego wspierający prawidłowe funkcjonowanie wątroby. Eselif 600. Zdrowie dla wątroby. Aflofarm.
Jacy oni już samodzielni.
O tak. Franek pierwszy raz sam przyjechał do szkoły.
A Marysia pierwszy raz płaciła blikiem w sklepiku.
Odkąd założyłam jej konto w banku Pekao S.A. tym z żubrem, to w panelu rodzica przelewam jej kieszonkowe i mam oko na wydatki. A do tego kasę na start od banku dostała.
No, pierwsze konto to krok do samodzielności.
Konto z kartą i aplikacją PeoPay Kids założysz dziecku online w panelu rodzica PeoPay lub w oddziale banku Pekao S.A. A do końca września dostaniesz nawet 350 zł w promocjach. Szczegóły na pekao.com.pl.
Cześć Marek, szukam solidnych pracowników do firmy. Masz kogoś?
Mam. A ty masz 30 powodów, by ich zatrudnić. Od 30 lat Mercedesy Sprinter i Vito niezawodnie wspierają cię w ciężkiej pracy. Z okazji 30 urodzin otrzymasz aż 30 tysięcy złotych korzyści oraz 30 miesięcy finansowania bez kosztów lub 30 miesięcy dodatkowej gwarancji. Skorzystaj już teraz z urodzinowej oferty, by kupić dostawczego Mercedesa.
Zwracanie butelek i puszek w Lidlu jest takie proste. Wystarczy włożyć je do butelkomatu i być eko. Dzięki Wam zebraliśmy już ponad 70 milionów opakowań. Pamiętaj, że za każde opakowanie oddane w butelkomacie w Lidlu otrzymasz 10 groszy. Przynoś, zwracaj, zyskuj. Lidl.
Kamper spakowany? Jedziemy?
Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
Znowu? Przecież już brałeś.
Ale działała za słabo i za krótko.
Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatyzm.